chciałbym przywitać wszystkich ze swej strony. To szczególna chwila, szczególny dzień. Zarówno pieśni, które były tu przede mną wykonane, a też i moje rozważanie chcę poświęcić temu, aby wyprowadzić was z domów. Nie, nie obawiajcie się, ja nie chcę łamać przepisów, które zostały w taki czy inny sposób nałożone, te ograniczenia. Chciałbym w duchowym sensie wyprowadzić wszystkich tych, którzy w tej chwili słuchacie. Chciałbym, abyśmy poszli na to miejsce, gdzie 2000 lat temu działy się rzeczy, które dziś są naszym wspomnieniem. Krzyż to przecież nieodłączny symbol charakteryzujący wydarzenia, jakie tego dnia działy się, a dziś są wspominane. Apostoł Paweł jednoznacznie określił rolę krzyża w pierwszym swoim liście skierowanym do Koryntian w pierwszym rozdziale, gdzie pisze tak w 18 wierszu. Słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Dla nas jednak, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Krzyż jest swego rodzaju kamieniem węgielnym, leżącym u podstaw, u fundamentów naszej wiary. Nic więc dziwnego, że obrano go jako symbol, rozpoznawalny symbol chrześcijaństwa. Dzięki Bogu, od 2000 lat możemy patrzeć na krzyż, na jego rozpostarte ramiona, na te dwie belki skrzyżowane jako puste. Ale tamtego dnia wisiał na nich Jezus. Tamtego dnia, patrząc na krzyż, będąc na Golgocie, obserwatorom, tym, których serca biły mocniej, bo byli związani emocjonalnie z Jezusem, wydawało się, że jest to nie do zrozumienia, nie do pojęcia, koszmarna tragedia, która nie powinna się była wydarzyć. Jakże wdzięczni możemy być dziś Bogu, że choć wspominamy tamten dzień, wiemy, co działo się później. Ta koszmarna tragedia przerodziła się w bezprecedensowe zwycięstwo. Trudno znaleźć drugie takie zwycięstwo, a na pewno w świecie duchowym nie ma nic porównywalnego. Dokonało się zwycięstwo nad śmiercią, dokonało się zwycięstwo nad grzechem, otworzone zostały w pełni drzwi do nieba. Zadaję sobie pytanie, bo sobie je zadałem, a teraz chcę zadać wszystkim słuchającym mnie. Czym więc dziś, po tych latach, przecież nie po raz pierwszy wspominanych dni Jego śmierci, czymżeż dzisiaj w moim i w Twoim życiu naprawdę jest krzyż? Jakie jeszcze jest miejsce dla Niego? Czy jest w ogóle miejsce na Niego? Ja wiem, że wielu ludzi znalazło miejsce na krzyż. My też znaleźliśmy krzyż i to ze starej belki, szorstki, niewygładzony. Chociaż stolarz, który chciał go przygotować, przygotował szlifierkę. Całe szczęście, że byłem w jego warsztacie i mówię, stop, stop, to ma być szorstki krzyż. I tak jak ten starą belkę gdzieś tam z rozbieranej więźby przywieźliśmy, poprosiliśmy, aby tylko przeciął na pół i połączył te belki. A więc krzyż ma dzisiaj bardzo często funkcję pewnego wystroju, pewną funkcję mającą uświetnić miejsca sakralne. Niektórzy ludzie znaleźli miejsce na swojej szyi, wieszając różnego rodzaju wisiorki, mniej lub bardziej ukształtowane z prostego drewna czy z cennego kruszcu wykonane. Ale czyż krzyż, choćby w najcenniejszy, najpiękniejszy sposób ukształtowany, zasługuje nam rolę zwykłego gadżetu w naszym życiu? Nie, nie zrozumcie mnie źle, ja nie mam zamiaru nikomu ściągać krzyża z szyi. To nie o to chodzi. Dobrze, że przynajmniej w ten sposób dajesz świadectwo, że ten krzyż w jakiś sposób wpływa na twoje życie. Że nie powiesiłeś sobie tam jakiegoś innego symbolu. Dalej chciałbym podkreślić, że krzyż, gdy przyglądać się w szerszym aspekcie, w kontekście przekazu Bożego Słowa, Pisma Świętego, jest miejscem, gdzie Boża miłość została skonfrontowana z Jego sprawiedliwością. To właśnie na krzyżu te dwie ze sobą stworzyły jedno. Nawet wśród chrześcijan można usłyszeć, że kogoś dotknęła kara boska. Ludzie, szczególnie nawet w takich okolicznościach, jakie dziś przeżywa świat, mówią i zastanawiają się, czy aby czasem nie jest to kara Boża za coś. Chciałbym zdecydowanie zaprotestować przed obciążaniem Boga, mieszaniem Boga w to, że tak czy inaczej się stało. Jeżeli byłaby to kara, jeżeli jakiekolwiek wstrząsające wydarzenie traktujesz jako karę boską, dajesz dowód tego, że Bóg jest niesprawiedliwy. Bo Bóg nie karze i nie wykonuje wyroków bez sądu. A On przecież stwierdził, że wydał raz wyrok na grzech. Stwierdzając, że zapłatą za grzech jest śmierć. I ten wyrok został wykonany właśnie na krzyżu. To właśnie tam, kiedy został osądzony grzech, wykonana została kara. I od tego momentu Bóg nie sądzi nikogo na tym świecie. Jezus przyszedł i bardzo wyraźnie powiedział: ja nie przyszedłem nikogo sądzić, ale przyszedłem służyć. Przyszedłem pomóc. Przyszedłem po to, aby rozwiązać problemy. Przyszedłem, aby okazać miłość, aby ulżyć człowiekowi, wskazując mu właściwą drogę. A więc to nie jest tak, że cokolwiek, co dziś spotykamy, jest karą boską. Ta kara po raz ostatni wydarzyła się tam na Golgocie. No nie. Pismo nie ukrywa, że przyjdzie sąd. Że Bóg jeszcze zasiądzie za stolicą sądową. Chrystus usiądzie za stolicą sądową i będzie jeszcze raz sądził. To prawda, ale to stanie się w innej rzeczywistości, tej, do której każdy z nas zdąża. Tak jak zacytowałem w liście do Rzymian, apostoł Paweł pisze: zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Drodzy, ale ja dziś chciałbym w głównym swoim przesłaniu zwrócić uwagę na to, co możemy usłyszeć z krzyża. Ja wiem, że niektórzy to podzielili i określone zostało 7 słów Jezusa na krzyżu. Zapewne wielu z was, tych bardziej dociekliwych, słyszało, oglądało czy czytało na ten temat różne opracowania. Ale przecież jak co roku powtarzamy te święta, przychodząc czy słuchając tak jak dzisiaj, pozwólcie, że ja też wrócę jeszcze raz do tego, aby posłuchać tego, co z krzyża można było usłyszeć. Chcę temu właśnie poświęcić swoją i naszą uwagę. Bo oto pierwsza wypowiedź. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, począwszy od 33, kilka następnych. Gdy więc przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam jego i obu przestępców, jednego z prawej, a drugiego z lewej strony. W tym czasie Jezus zawołał: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Oni zaś losowaniem rozstrzygali, co komu ma przypaść z jego szat. A lud stał i patrzył. A przełożeni nie szczędzili drwin. Innych ratował. Niech uratuje siebie. Jeśli jest Bożym Chrystusem, tym wybranym. Szydzili też z niego żołnierze. Ci podchodzili, podawali mu kwaśne wino i wołali: Jeśli ty jesteś królem Żydów, uratuj się. Jak myślisz, droga siostro, drogi bracie, drogi przyjacielu, słuchaczu, kogo Jezus miał na myśli, wołając do Ojca z krzyża: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Kim są ci owi? Bo Jezus nie wskazał ani palcem, ani ich nie nazwał. Ale tak bardzo ogólnie: przebacz im, tym onym, bo oni nie wiedzą, co czynią. W pobliżu wiszącego na krzyżu Jezusa i tych dwóch, którzy wraz z Nim zostali ukrzyżowani, było wiele grup ludzi. Oczywiście byli tam ci z plutonu egzekucyjnego rzymskiego, ludzie bezwzględni, ludzie hardzi, brutalni. Czyż oni zasługiwali na to, aby im przebaczać? Czy oni tak naprawdę do końca byli tak aż bardzo winni? Kto dziś oskarża plutony egzekucyjne, które tu czy tam, może teraz coraz rzadziej, dzięki Bogu, stają naprzeciwko swoich skazańców? Przecież to nie oni wydawali wyrok. Oni byli wykonawcami polecenia. No dobrze, w jakim stopniu byli winni? Na nich byśmy najpierw skupili swoją uwagę. Ale przecież tam było więcej ludzi. Tam byli przywódcy żydowscy. Tam byli prości ludzie. I choć nie było na miejscu egzekucji prawdopodobnie Piłata, który pozostał sobie w wygodnym swoim pałacu, umywszy ręce, dał swojej duszy do zrozumienia: nie biorę tej winy na siebie. Ja z tym nie chcę mieć nic wspólnego. Czy on rzeczywiście tej winy nie ponosił, wydając wyrok? Wyrok, o którym przekonany również za sprawą swojej żony, był wyrokiem niesprawiedliwym. No dobrze, nie było też tam uczniów. Ale czy nie powinni tam byli być? Wspomniane już zostało słowo, w którym Jezus powiedział: wszyscy mnie opuścicie. Żaden z nich, nawet Jan stojący jako jedyny przedstawiciel tej grupy, która przez 3 lata towarzyszyła Chrystusowi, mówiąc kolokwialnie, nie kiwnął palcem, aby powstrzymać, aby uświadomić, aby zawołać: ludzie, co robicie? Nie. Czy ja dziś chcę stanąć jak prokurator i osądzać kogoś? Ale zastanawiam się, komu trzeba tego przebaczenia? Czy aby właśnie nie tym, którzy widząc bezprawie milczeli, widząc niegodziwość, udawali, że jej nie widzą. Milcząco patrzył na egzekucję Nikodem, który miał z nim rozmowę kiedyś w nocy. Był też tam Józef, jeden ze starszych Izraela, który dopiero gdy było po wszystkim, zdobył się na odrobinę odwagi, a może bardziej pod presją chęci wypełnienia żydowskich przepisów, które nie pozwalały, aby zwłoki pozostawały nie na świeżym powietrzu, niepogrzebane w czasie Paschy. Zdobył się na odwagę, by pójść i poprosić o możliwość zdjęcia ciała Jezusa z krzyża. Kogo miał na myśli Jezus, jak myślisz? Kto potrzebuje usłyszeć słowo przebaczenia? Biblia nie kryje odpowiedzi na to pytanie. Biblia bardzo wyraźnie podkreśla, że wszyscy zgrzeszyliśmy i wszyscy potrzebujemy tego, aby nam przebaczono. Bez wyjątku. I dlatego dzisiaj, bracia, siostry, drodzy przyjaciele, chciałbym, moją modlitwą i pragnieniem serca jest, abyśmy znaleźli się tam na Golgocie, abyśmy usłyszeli to. Może niezbyt głośno wypowiedziane słowo: Ojcze, wybacz im, wybacz im, wybacz im. Powiem tak, słowa Jezusa na krzyżu to w pełni Ewangelia. Od tego się rozpoczyna, że jest przebaczenie, że przygotowane zostało przebaczenie, że miłość Boga okazuje łaskę zbawienną, łaskę, która rozpoczyna się od przebaczenia. Nikt, kto komu nie zostało przebaczone, nie ma możliwości skorzystania z Bożego zbawienia. Ci, którzy prawdziwie dostąpili tego przebaczenia, ci, którzy nie tylko usłyszeli ten głos, ale to przebaczenie zaczęło funkcjonować w ich życiu, rozpoczynają życie według dokładnie tego samego wzorca. Pozwólcie, że tylko podam jeden z przykładów. Niedługo potem, kilka lat może, albo tak, Szczepana wyprowadzono, aby go ukamienować, pierwszego męczennika. Kamienując go, ten zawołał: Boże, nie policz im tego grzechu. Czy usłyszałeś o tym, że zostało ci przebaczone? Czy zostało ci przebaczone nawet wtedy, kiedy robiłeś coś niegodziwego? Tamci nie robili nic, albo robili straszne rzeczy, a mimo to przebaczenie Boże, o to przebaczenie modlił się Jezus. I wiem, że ta modlitwa została wysłuchana. Jeden z kaznodziejów na przełomie XIX-XX wieku powiedział tak: ta wypowiedź Jezusa, ta modlitwa: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią, była rozpoczęciem nowej służby Jezusa Chrystusa. tej wstawienniczej, którą kontynuuję do dnia dzisiejszego przed tronem Bożym. Wstawiając się za Tobą, wstawiając się za mną, wstawiając się za Kościołem, wstawiając się za człowiekiem. To właśnie tam rozpoczęła się ta służba i z tym się zgadzam. Popatrzmy na kolejną wypowiedź Jezusa, którą możemy dostrzec z krzyża płynącą. Czytam z Ewangelii Łukasza, 23 rozdział, 39 wiersz, począwszy do 43. Zaczął mu również urągać jeden z ukrzyżowanych przestępców. Skoro jesteś Chrystusem, uratuj siebie i nas. Drugi natomiast skarcił go. Czy ty się Boga nie boisz? Choć wymierzono ci taki sam wyrok, nam wprawdzie sprawiedliwie, bo zasłużyliśmy na to. Ten człowiek jednak nie zrobił nic złego. I dodał: Jezu, wspomnij o mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zapewniam cię, dziś będziesz ze mną w raju. Drodzy, pierwsze przesłanie, o którym mówiłem przed chwilą, obejmowało tak naprawdę nie tylko tych zgromadzonych owego dnia na wzgórzu Golgoty. Obejmowało całą ludzkość. Jest powszechne, dostępne dla każdego. I to przebaczenie zostało zaakceptowane, dlatego że ofiara za grzech doskonała została przyjęta przez Boga. Ta jedna, jedyna, raz na zawsze złożona załatwiła problem Bożego przebaczenia człowiekowi, jego odstępstwa, jego odwrócenia się od społeczności z Bogiem. To zostało na krzyżu raz na zawsze zamknięte, załatwione. Ale drugie przesłanie ma nieco inny charakter. Zostaje skierowane do jednostki. Zostaje skierowane do jednego człowieka, do pojedynczego człowieka. Przebaczenie stało się powszechnym dziełem, ale zbawienie, a mowa przecież w tym drugim przesłaniu z krzyża, to mowa o zbawieniu. Zbawienie nie jest powszechne. Co z tego, że Bóg wszystkim przebaczył w Jezusie Chrystusie? To wcale nie oznacza, że wszyscy będą czy są zbawieni. Zbawienie przyjmuje się indywidualnie. Czy skorzystałeś z tego już indywidualnie? No właśnie. Ten epizod nie został zapisany, żeby podkreślić jakąś dramaturgię wydarzeń na Golgocie. Ta wypowiedź odkrywa tajemnicę Bożego planu zbawienia. Tak jak już powiedziałem, przebaczenie ma zasięg powszechny, ale zbawienie to przeżycie indywidualne. Moje z Bogiem i Twoje przed Bożym obliczem. To też w tym przesłaniu, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju, pokazuje Jezus, pokazuje Bóg, że jest zbawienie dostępne dla każdego bez wyjątku. I dla swojego zbawienia nie musisz też nic zrobić. Nie możesz zasłużyć na nie swoimi uczynkami. Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi: nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił, zostaliśmy zbawieni. Krzyż. I to przesłanie drugie mówi nam, że nawet najgorszy przestępca ma dostęp do zbawienia. Niektórzy ludzie mówią: popełniłem takie zło w swoim życiu, że Bóg chyba nie jest w stanie mi przebaczyć. Nic bardziej kłamliwego. Nie oszukuj siebie dłużej. Zbawienie jest dostępne dla każdego. Ale jest coś, co wyróżniło tego jednego złoczyńcę od drugiego. Że ten usłyszał dziś, będziesz ze mną w raju, a tamten niczego, z niczego nie skorzystał. Starożytni władcy, szczególnie ci w Persji, jeśli chcieli kogoś szczególnie uhonorować, docenić, zapraszali takiego gościa, takiego człowieka na przechadzkę po swoich ogrodach. I wtedy służba, wtedy inni, którzy obserwowali to, patrzyli z zazdrością. Było to wyjątkowe wyróżnienie, że ktoś może spacerować z władcą po jego ogrodach. Łotr usłyszał, dziś będziesz ze mną w raju. Dziś sobie pospacerujemy. Dziś będziemy mieć bliską społeczność. Jakżeż to wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka niesprawiedliwe. A jednak ten zasłużył. Dlatego, że zanim to usłyszał, jego serce zostało skruszone. Upamiętał się. Oburzył się. To on właściwie jako jedyny tam na krzyżu wisząc zaprotestował, czy dał wyraz temu, że ten, który wisi obok, w środku, niewinnie umiera. A innym wydawało się, gdyby on był tym, za kogo się podawał. Tamten upamiętał się. Tamten osądził samego siebie, zobaczył swój grzech. I to spowodowało, że jego upamiętanie otworzyło mu drogę do przyjęcia zbawienia. No dobrze, jest jeszcze kolejne. Nie martwcie się, nie będę aż tak dokładnie omawiał wszystkich słów, bo zajęłoby mi to bardzo dużo czasu. A właściwie to jest temat na kilka kolejnych nabożeństw. Ale popatrzmy na trzecie przesłanie z krzyża, które można było tam usłyszeć. Ewangelia Jana, tym razem 19 rozdział, 25 wiersz i następne. A blisko krzyża Jezusa stały jego matka i siostra jego matki, Maria, żona Kleopasa i Maria Magdalena. Gdy Jezus zobaczył swoją matkę i stojącego przy niej ukochanego ucznia, zwrócił się do matki. Kobieto, oto twój syn. Następnie powiedział do ucznia, oto twoja matka. I od tej pory ten uczeń wziął ją do siebie. Jak przed chwilą powiedziałem, to drugie przesłanie z krzyża zostało skierowane do skruszonego, pokutującego grzesznika. Natomiast to trzecie wprowadza nas w znacznie szerszy aspekt tego zbawienia, z którego skorzystał Łotr na krzyżu wiszący. Ten aspekt zbawienia ma również zastosowanie aż do naszych czasów, bardzo wyraźnie, w tej doczesności. Te pierwsze aspekty w sferze duchowej, czy zbawienie, które kojarzone bywa zazwyczaj tylko z życiem wiecznym, co wcale nie do końca jest prawdą, bo zbawienie ma swój również doczesny wymiar. I oto jego po prostu urywek. To przesłanie zwraca uwagę na drugiego człowieka. To przesłanie zwraca uwagę na budowanie relacji, na budowanie społeczności. Drodzy, Jezus widząc czyjeś cierpienie, gdy chodził po tej ziemi, użalał się nad ludźmi, podchodził do nich i czynił dobrze. Teraz wisi na krzyżu. I widzi wyjątkowe, cierpiące serce swojej matki. Ale nie zwraca się do niej: mamo, mamusiu. Używa tutaj bardzo, nawet wydawałoby się nam, bardzo takiego szorstkiego: kobieto. Ale on daje wyraz temu, że jest to uniwersalne przesłanie, którym się dzieli z człowiekiem. Kobieto, oto twój syn. Oto twoja matka. I od tej pory ten uczeń wziął ją do siebie. Wiecie, cierpienie Marii zostało zapowiedziane dużo wcześniej. Była mowa o tym, że miecz przeszyje jej serce. Cierpienie sprawia, że człowiek nawet w tłumie czuje się bardzo osamotniony. Staje się, ma poczucie braku zrozumienia u innych. Jakżeż wtedy potrzebna jest obecność kogoś w pobliżu. Jezus, rozumiejąc to, Bóg rozumiejąc potrzebę cierpiącego człowieka na taki czy inny ból, czy na taką czy inną sprawę, problem, mówi: ważne jest, abyście budowali społeczność. Przyjmujcie siebie nawzajem. Czytamy w liście do Rzymian. Przyjmujcie jedni drugich, tak jak Chrystus was przyjął. Drodzy, to jest nie tyle teologiczny aspekt Ewangelii, co jej bardzo praktyczny wydźwięk. Praktyczne zastosowanie w codziennych okolicznościach naszego życia. Potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy słów pociechy. Jesteśmy po to ciałem Jezusa Chrystusa jako Kościół. Tworzymy to, choć dzisiaj nieobecni na tym miejscu, a jednak wiemy, że stanowimy tą wspólną cząstkę, której On jest głową. Jeśli jeden członek cierpi, czyż reszta ciała może świętować? Nie, całe ciało cierpi. Drodzy, przejdźmy krótko jeszcze przez kolejne przesłania, które można usłyszeć na skrzyża. Mianowicie około 15 w Ewangelii Mateusza, w 27 rozdziale czytamy: Jezus donośnie zawołał: Eli, Eli, lema sabachthani. Co znaczy: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Bardzo trudne do zrozumienia słowa. Słowa wypowiedziane przez tego, który jeszcze dosłownie kilka, może kilkanaście godzin wcześniej, mówiąc o tym, że uczniowie go opuszczą, mówi: ale ja nie jestem sam, bo mój ojciec jest ze mną. Był tak pewny tej obecności, tak świadomy obecności swojego ojca, ale teraz, wisząc na krzyżu, w pewnym momencie woła: Ojcze, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Boże Słowo nie sugeruje nam, że Bóg odwrócił się, nie mogąc patrzeć na cierpienia, na cierpienie Jego Syna na krzyżu. Skoro tłumy mogły na to patrzeć, skoro nie robiły to większego być może wrażenia, bo tam stali i patrzyli, o ileż bardziej Bóg mógł widzieć to cierpienie. Ale stało się coś o wiele głębszego i ważniejszego, na co nie zawsze jesteśmy w stanie zwrócić uwagę. Oto Jezus wziął grzechy całego świata na siebie. A Bóg, święty Bóg, nie może mieć społeczności z grzechem. Grzech oddziela tego, który jest grzesznikiem. A o Jezusie co czytamy? Tego, który nie poznał grzechu, drugi list do Koryntian, 5 rozdział. Tego, który nie poznał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy się w nim stali sprawiedliwością Boga. Jezus, przyjmując grzech na siebie, stał się oddzielony od społeczności ze swoim Ojcem. Powiem więcej, zaznał piekła na krzyżu. Bo przecież, jeżeli kiedykolwiek takie miejsce powstanie, czy jest nazywane piekłem, to nie będzie to miejsce, które rysują, malują jako płomienie, jako coś tam, ale to będzie miejsce wiecznego oddzielenia od społeczności z Bogiem. Jezus tego doświadczył na krzyżu. I dlatego, że stał się za nas grzechem. Drodzy, my tego nie jesteśmy w stanie sobie do końca uzmysłowić, bo z jednej strony Jezus ma świadomość, jakim wspaniałym stanem jest być blisko swojego Ojca, chodzić z Nim, mówić to, co Ojciec mówi, czynić, co Ojciec podpowiada, każdego dnia być od Ojca uzależnionym, a teraz w chwili cierpienia staje się oddzielonym od Boga. Jakżeż wielu ludzi nic sobie z tego nie robią, że Bóg sobie gdzieś istnieje, a oni żyją swoim własnym życiem. Że nie wzrusza ich to, że w ich życiu nie ma miejsca dla Boga. Nie mamy pojęcia w pełni, co to znaczy być oddzielonym od Boga. A potem dziwimy się, że takie nieszczęścia, czy takie tragedie się nam przydarzają. Ale nawet największe tragedie nie są w stanie uzmysłowić nam, jakżeż głębokim jest oddzielenie przez grzech od społeczności z Bogiem. To możesz usłyszeć, będąc blisko na Golgocie. Piąte wskazuje na taki rzeczywisty, ludzki aspekt cierpienia. Znane mi są sytuacje, kiedy różni pseudomądrzy ludzie wymyślają, że Jezus, będąc Bogiem, to inaczej to cierpienie wyglądało. To po prostu miało inny wymiar. To nie było takie cierpienie, jak my mamy. Oj, gdy ja się zranię, to boli. Ale Chrystusa to nie bolało. A skąd? Przecież On był Bogiem. On mógł wszystko. Drodzy, Jezus cierpiał fizycznie jak człowiek. Stał się za nas człowiekiem. W liście do Filipian w 2 rozdziale możemy przeczytać: wyrzekł siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. Stąd jego zawołanie: pragnę. To nie było duchowe cierpienie tylko, które nie bolało, które nie przynosiło skutków fizycznych. To słowo pragnę, chce mi się pić, było krzykiem, wołaniem człowieka, który prawdziwie cierpiał, fizycznie cierpiał. Szóste przesłanie, zawołanie wykonało się. Tak, wykonało się to, co zapisano. Wykonało się to, czego wymagała Boża sprawiedliwość. Wykonało się to, co objawiała Boża miłość. Dlatego też z pełnym zaufaniem, kończąc, Jezus powiedział: Ojcze, swojego ducha oddaję w Twoje ręce. To najbezpieczniejsze miejsce. To ja oddaję. Jezus oddawał swoje życie. Jezusowi nikt go nie odbierał. Chciałbym, abyśmy podsumowali krótko to moje rozważanie. Wypowiadane słowa Jezusa na krzyżu mają swoje ponadczasowe znaczenie. One jednak nie zostały wypowiedziane do mikrofonów, do wzmacniaczy, do jakichś innych urządzeń, tak żeby wszyscy wyraźnie mogli słyszeć. wypowiadane były przez usta cierpiącego na krzyżu człowieka, Boga. A więc niektóre z nich szeptem. By je usłyszeć, trzeba było być blisko krzyża. Trzeba było się tam znaleźć. Do dzisiaj, aby usłyszeć słowa Ewangelii, które docierają do głębi serca, trzeba znaleźć się blisko krzyża. Czy byłeś tam, gdzie na krzyżu zmarł Jezus? Czy już byłeś tam, czy usłyszałeś wprost z krzyża przesłanie Ewangelii o zbawieniu? Czy usłyszałeś, że przebaczono ci, człowiecze, a teraz masz prawo wyciągnąć swoją rękę i poprosić o dar zbawienia? Czy już przyjąłeś to zbawienie? Modlę się, aby podczas kończącej tą społeczność pieśni rozpowszechnionej przez Billie Holiday. Byłeś tam, gdzie na krzyżu zmarł mój Pan. Modlę się, aby w czasie tej pieśni ci, którzy was jeszcze nie skorzystali z krzyża, ze zbawienia, z przebaczenia, nie tworzą i nie budują społeczności, nie przejmują tego, co jest wartością nieprzemijającą tego dzieła, abyście pobiegli na Golgotę, abyście osobiście usłyszeli ten szept: przebaczono ci. Dziś możesz skorzystać ze zbawienia, które jest dla ciebie również przygotowane. Przyjdź i skorzystaj. Amen.